W poselstwie czwartym przechodzimy do najwspanialszego kryształu, historia Arki i przybytku. W tym krysztale, święci, jest wspaniałe objawienie, które tak naprawdę dotyka i obejmuje całą historię Kościoła. Jest to doprawdy wyjątkowe. Zamierzam przeczytać wam 7 rozdział listu do Rzymian, który tak naprawdę zawiera ten punkt. Historia Arki i przybytku stanowi zapowiedź historii Kościoła, dając nam pełny obraz przebiegu i sytuacji Kościoła od samego początku aż do czasów obecnych. Czy uwierzycie, że tutaj, w pierwszej i drugiej księdze Samuela, jest taki kryształ, który ukazuje nam historię Kościoła? Tak naprawdę, mam nadzieję, że to zobaczycie, a być może nawet, że ujrzymy naszą osobistą historię. W tym poselstwie są 2 większe części, 2 wielkie brzemiona. A ponieważ mówimy o historii Arki i przybytku, pierwszy punkt dotyczy Arki. Musimy zatem zobaczyć, czym jest Arka. Z tego powodu, święci, mam nadzieję, że zapamiętacie tych 5 kluczowych słów. 5 kluczowych słów, dobrze? Centrum, zawartość, drewno, złoto i wieko. Czy zrozumieliście to? Centrum i zawartość stanowią pierwszą parę. Drewno i złoto, myślę, że to rozumiecie, również stanowią parę. Odnosi się to do materiałów, z których zbudowana jest arka. Drewno, którym jest drzewo akacjowe, wysokiej jakości drewno, przedstawia człowieczeństwo Chrystusa. A następnie złoto wskazuje na jego bóstwo, to także para. I wreszcie wieko. Spędzimy trochę czasu nad kwestią wieka. Druga część, o której wspomniałem wcześniej, odnosi się do historii. Tej historii, która, jak myślę, jest tak naprawdę wyjątkowym objawieniem. A jest tutaj także 5 punktów. 5 punktów. 5, można powiedzieć, aspektów, albo 5 pozycji, 5 etapów lub 5 sytuacji. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Chciałbym zatem, abyście w tym poselstwie pamiętali o tych 2 zestawach po 5. Teraz poselstwo trzecie, poselstwo, które mieliśmy wcześniej, zawiera w tytule następujące zwroty. Duchowe zasady, lekcje życia i święte ostrzeżenia. Właściwie to przynajmniej 3 poselstwa, 3 plany zawierają takie wyrażenia w tytule. Chociaż to poselstwo nie zawiera ich w tytule, prawda? Co do tego tytułu, mam nadzieję, że w miarę, gdy będziemy przechodzić przez ten plan, tę społeczność, będziemy poszukiwać i będziemy otwarci, aby dotknąć tych duchowych zasad, nauczyć się lekcji życia i baczyć na święte ostrzeżenia. Myślę, że wszyscy znamy pierwszy list do Koryntian 10:11, gdzie jest powiedziane, że to wszystko wydarzyło się w Izraelu, prawda? To wszystko spotkało Izrael jako przykład dla nas i zostało spisane dla naszego napomnienia. Oto święte ostrzeżenie. Oto ostrzeżenie tych, na których przyszły końce wieków. Z tego powodu powinniśmy na to zwracać uwagę. Nie są to zaledwie historie ze Starego Testamentu. Odnoszą się do nas i naszego podążania, zwłaszcza przy końcu wieku. Dobrze, przejdźmy teraz do tego planu. Znowu tytuł brzmi Historia Arki i Przybytku. Pierwszy punkt rzymski. Możemy zacząć od razu. 1. Chrystus zyskał nas, abyśmy my mogli pozyskać Jego, żeby Bóg wbudował się w nas, a my w Niego. I byśmy stali się zbiorowym Bogiem człowiekiem, rzeczywistością Kościoła, jako Bożego przybytku, który jest domem żywego Boga, wzajemnym mieszkaniem Boga i człowieka. Oczywiście, jeśli mówimy o przybytku, z pewnością rozmawiamy na temat domu Bożego, prawda? Miejsce zamieszkania Boga. A co to jest miejsce zamieszkania Boga? Czym jest miejsce zamieszkania Boga? Po pierwsze, mieszkaniem Boga jest Chrystus, ponieważ przybytek jest typem Chrystusa. To dlatego mamy tutaj ten werset z Jana 1,14. A Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało wśród nas. Jednak przybytek jest także typem Kościoła. A jak to się dzieje, że przybytek rozszerzył się z Chrystusa na Kościół? W jaki sposób stajemy się mieszkaniem, miejscem zamieszkania Boga? Jak? Odbywa się to dzięki temu, że wbudowuje samego siebie w nas, a nas wbudowuje w siebie. To wzajemne mieszkanie. Mamy tutaj ten werset z 14 rozdziału Jana. Wzajemne mieszkanie. I święci On czyni to nawet dzisiaj. Nawet teraz pracuje nad tym wzajemnym mieszkaniem. Mam nadzieję, że nawet w tej godzinie budowuje samego siebie w nas, a my jesteśmy więcej budowani w Niego. Więcej na ten temat zobaczymy w poselstwie 9, więc pozostawię to na tamto spotkanie. 2. Aby wejść w rzeczywistość ciała Chrystusa, musimy zobaczyć głębsze znaczenie Arki. A. Arka przedstawia w formie typu Chrystusa, jako obecność trójjednego Boga z Jego ludem, służącą realizacji Jego ekonomii i ustanowieniu Jego królestwa na ziemi. Myślę, że wszyscy wiemy o tym, że Izraelici uważali Arkę za obecność Boga. Gdy Arka szła, oznacza to, że szedł Jahwe. A oczywiście wspomniał o tym Mojżesz w 10 rozdziale Księgi Liczb. Gdy miała iść Arka, powiedział nawet, powstań Jahwe. A gdy Arka wracała, powiedział, wróć Jahwe. Tak więc lud Izraela uważał, że Arka była obecnością Boga. Jest to typ Chrystusa, ponieważ gdy Chrystus zaprzybytkował wśród ludzi, jeśli chcesz znaleźć Boga, musisz się udać do tego człowieka. Musisz pójść do tego człowieka. Tak więc jest On naszym Emanuelem. Mamy ten werset w Mateusza 1,23. Tak więc Arka to Chrystus, obecność trójjedynego Boga. B. Arka stanowiła centrum i zawartość przybytku. Macie tutaj pierwsze dwa słowa. Pierwsze dwa kluczowe słowa. Arka stanowiła centrum i zawartość przybytku, co oznacza Chrystusa jako centrum i zawartość Kościoła. W wizji przybytku wpierw wymieniona została Arka, co wskazuje, że Chrystus zajmuje pierwsze miejsce w Kościele. Gdy Bóg dawał Mojżeszowi wzór przybytku, pierwszą rzeczą, którą wspomniał, była Arka, co wskazuje na jej znaczenie, pierwszeństwo. Oto miejsce, które powinien zajmować Chrystus w Kościele. Bracia i siostry, nie powinniśmy brać tego jako pewnik, ponieważ zawsze historia ludu Bożego jest taka, że możecie mieć dobry początek, ale nie zawsze macie taki dobry ciąg dalszy i koniec. Opowieść ta znajduje się w wersetach biblijnych z pierwszej księgi Samuela w rozdziałach od 4-6, a także w części 7 rozdziału. Jako typ wskazuje to, że możemy to być my. Możemy powiedzieć, że Chrystus jest naszym centrum, ale nie naszą chwałą. Tracimy przybytek. Dlatego musimy się upewnić, że w naszym życiu, w naszym osobistym życiu, w naszym życiu chrześcijańskim, w życiu Kościoła, w naszej służbie, Chrystus jest centrum. Nie daj się kusić. Wpadłem w to w różnych momentach mojej koordynacji z braćmi. Zbieramy się razem, czasem po prostu się modlimy, ale przykro to powiedzieć, jest to powierzchowna modlitwa. Niemalże tak, aby mieć modlitwę z głowy, by móc przejść do interesów. Zawsze powinniśmy mieć się na baczności. We wszelkiej naszej służbie Chrystus musi mieć pierwszeństwo. Powinniśmy się raczej zbierać i radować się Nim. Najpierw radujemy się Nim. Punkt pierwszy mówi, Arka kryła w sobie tablicę prawa, będące Bożym świadectwem, wyrazem i objawieniem tego, kim Bóg jest. Tak więc w arce były dwie tablice świadectwa prawa. Właściwie prawo jest nazwane świadectwem. Mam nadzieję, że będziemy pod wrażeniem tego, zwłaszcza nowe osoby i młodsi wśród nas. Prawo nie jest zaledwie zbiorem wymagań. Prawo jest świadectwem. Prawo tak naprawdę mówi o tym, jaki jest Bóg. Prawo jest także typem Chrystusa. Chrystus jest właściwie definicją Boga. Chrystus jest opisem Boga. Jest wyjaśnieniem Boga. Jeśli chcesz poznać Boga, spójrz na Chrystusa. Koniec końców, przybytek jest nazwany przybytkiem świadectwa. Powinno więc być tak, że jeśli chcesz wiedzieć, jaki Bóg jest, przyjdź do kościoła, a zobaczysz Boga. Tak powinno być. Ale tylko wtedy, gdy Chrystus jest naszym centrum i zawartością. Dobrze, punkt drugi mówi, Arka w Świętym Świętych oznacza Chrystusa jako centrum Bożego mieszkania, Kościoła i zawartość Kościoła jako domu Bożego. Możecie pomyśleć, że gdy został wzniesiony przybytek, czy Arka znajdowała się w fizycznym centrum? Cóż, być może nie. Ale była w najgłębszej części. A w Piśmie Świętym część wewnętrzna stanowi centrum. I wiecie, w książce pod tytułem Ekonomia Boża, którą Wam polecam, brat Lee w trzecim jej rozdziale zamieścił pewien diagram, który przedstawia przybytek z trzema częściami. Dziedzińcem zewnętrznym, miejscem świętym i święte świętych lub miejsce najświętsze. A tuż obok tego znajdują się trzy części człowieka wraz z duchem, duszą i ciałem, prawda? Zgodnie z pierwszym listem do Tesaloniczan 5:23. Możecie zobaczyć, w jaki sposób dziedziniec zewnętrzny odpowiada ciału. Miejsce święte odpowiada duszy. A miejsce najświętsze, święte świętych, odpowiada duchowi. A gdzie jest Arka? Jest w Świętym Świętych. Gdzie jest dzisiaj Arka? W naszym duchu. On musi być naszym centrum i zawartością. Wierzę, że wiele dzieci Bożych, może większość dzieci Pana, nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdy Pan wchodzi w nas, nie przychodzi zaledwie jako baranek, ale przychodzi jako Arka. Wiem, że gdy zostałem zbawiony, nie miałem takiego wrażenia. Wiedziałem tylko, że On mnie kocha, że wydał samego siebie za mnie, a ja przyjąłem Go jako baranka. Ale On wszedł we mnie jako arka. Och, mam nadzieję, że przechodząc przez resztę tego poselstwa docenimy to. Nie ma możliwości, aby skontaktować się z Bogiem poza Chrystusem. Tak więc w Kościele Chrystus musi być zawartością. Wiecie, że w Świętym Świętych jest tylko jedna rzecz. Mała skrzynia, arka. To takie proste. To obraz. W Kościele powinna być tylko jedna rzecz. Tylko Chrystus. Tylko Chrystus. Wiecie, że aby mieć odpowiednią pozycję jako Kościół, trzeba spełnić zewnętrzny warunek. To znaczy, tak jak jest w Starym Testamencie, jest wzór miejsca zamieszkania Boga, tak też Nowy Testament mówi, jak mieć właściwy Kościół. A fragmenty takie jak Dzieje 8:1, Dzieje 13:1, Objawienie 1:11, wszystkie one konsekwentnie wskazują, że sposób, w jaki Kościół powinien się spotykać, opiera się na podłożu jedności, jedno miasto, jeden Kościół. A jeśli spotykamy się w taki sposób, czy oznacza to, że jesteśmy wyrazem Boga? Nie ma takiej gwarancji, ponieważ wraz z wymaganym zewnętrznym warunkiem jest także wewnętrzny warunek. A to oznacza, czy jest Arka. Czy Chrystus jest zawartością? Czy Chrystus jest zawartością? Musimy mieć Chrystusa jako zawartość, rzeczywistość, jako wcielenie Bożego świadectwa. Tak, amen.
Let's go on to C.
Przeczytajmy punkt C. Arka z drewna akacjowego, powleczonego złotem, oznacza pneumatycznego Chrystusa jako ucieleśnienie Boga i zespolenie boskości z człowieczeństwem, zbudowanie Boga z człowiekiem, mieszkającego w naszym duchu, żebyśmy mogli kontaktować się z Bogiem i Nim się radować. A tutaj, święci, mamy oczywiście kolejne dwa kluczowe słowa. Drewno, drzewo akacjowe i złoto. Drewno i złoto. Mamy werset z 2 Tymoteusza 4:22. Pan niech będzie z Twoim duchem. Oczywiście na podstawie diagramu, o którym wcześniej wspomniałem, opis przybytku i trzech części człowieka, widzimy, że Pan jest z naszym duchem. Arka jest miejscem, jest w miejscu najświętszym. Pan jest w naszym duchu. Czy zdawaliście sobie sprawę właściwie z tego, że On jest zamieszkującą arką? Mam nadzieję, że od tej pory będziecie zdawać sobie z tego sprawę i będziecie to doceniać. On jest naszą zamieszkującą arką. Arka jest niezbędna, ponieważ jest kluczowym wersetem do tego, o czym tu mówimy. Jest Księga Wyjścia 25-22. Werset ten został wcześniej wspomniany w planie. Pan mówi, tam spotkam się z Tobą i będę z Tobą rozmawiał z ponad wieka zadośćuczynienia, to znaczy wieka przejednania, z pomiędzy dwóch cherubów, które są na Arce Świadectwa. Tam spotkam się z Tobą. Święci, Pan tak naprawdę spotyka się z nami tylko na Chrystusie. W Chrystusie. Ale nie tylko spotyka się z nami, ale też tylko stamtąd mówi do nas. Tak więc musimy wiedzieć, gdzie to jest. I musimy tam być. To znaczy w naszym duchu, w arce. W naszym duchu, w arce. Dobrze, punkt pierwszy. Drewno akacjowe to oznacza człowieczeństwo Chrystusa o silnym charakterze i na wysokim poziomie, stanowiące podstawową substancję służącą wyrażaniu Boga. Mamy tutaj dość dużo wersetów. Chciałbym mieć nieco więcej czasu, aby móc je rozwinąć. Wszystkie te wersety jednak są z Ewangelii, wskazując na człowieczeństwo Pana wraz z Jego charakterem i wzorcem. Jak powiedziałem, mamy tu wymienionych sporo wersetów. Jeśli spędzicie czas, aby je przeczytać, zobaczycie piękne człowieczeństwo Chrystusa. Na przykład Mateusza 3:16. Gdy przyszedł On, aby się ochrzcić, przyszedł do Jana, a Jan próbował go powstrzymywać, mówiąc, och, to ja powinienem być przez Ciebie ochrzczony. Pan odpowiedział mu, nie. Musimy to zrobić, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wiecie, co on tam mówił? Jeśli jestem człowiekiem w obecnej dyspensacji, to nie powinienem być wyjątkiem. Wiecie, nie być wyjątkiem jest to część tego wspaniałego człowieczeństwa. Myślę, że my zawsze chcemy być wyjątkami. Zawsze chcielibyśmy, aby był sposób na to, wiecie, mamy takie angielskie przysłowie, odpuść mi trochę. Przepraszam, nie wiem, jak tłumaczę, to przetłumaczę. Ale chcielibyśmy być wyjątkiem. Pan Jezus nie był wyjątkiem. Obrał właściwą drogę. Mateusza 4:4 zachował swoją pozycję jako człowiek, gdy wróg, szatan, próbował go kusić. Mateusza 8:20. Lisy mają nory, a ptaki na niebie gniazda, ale Syn Człowieka nie ma gdzie położyć głowy. Nie nalegał na to, by mieć komfort i wygodę. Co za człowiek? Co za człowiek? I tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie mam czasu. Kolejne wersety wskazują, że jest on miłosierny i uniżonego serca. Mateusza 12. Trzciny zgniecionej nie złamie. Lnu dymiącego nie dogasi. Jego miłość wobec słabych, nawet jego delikatność wobec słabych. Czyż on nie jest piękny? Wskazuje na Jego bycie elastycznym, na Jego usługującego ducha. Te kolejne wersety, na Jego pilność, Jego zdyscyplinowanie i uchodźność w Jana 7:6, aby być ograniczonym przez czas. Ograniczonym przez czas. Ale wszystko to, święci, to wszystko jest w rzeczywistości w Duchu Jezusa, abyśmy byli w stanie tego używać i doświadczać. W Dziejach 16:7 jest taki zwrot: Duch Jezusa. Wiecie, Duch Jezusa jest złożonym duchem, a wszystkie jego doświadczenia, dokonania i osiągnięcia są teraz zawarte w nim jako duchu. Tak więc teraz możemy go jeść i żyć z jego powodu. Jana 6:57. Potem doświadczamy Ducha Jezusa, a jego człowieczeństwo może się przez nas przejawiać. Święci, mam nadzieję, że zdamy sobie sprawę z tego, że ów obraz arki wskazuje na to, że człowieczeństwo jest podstawą Bożego wyrazu. Bóg chce się wyrazić w człowieczeństwie. Wiecie, ta niewielka skrzynia, arka, pokrywa wieko przejednania, cała była ze złota wraz z cherubami, prawda? Ale reszta arki, pozostała część tej skrzyni, była właściwie drewniana, z drewna akacjowego, ale gdy na nią spojrzycie, nie widzicie żadnego drewna. Wszystko, co widzicie, to złoto, na zewnątrz i wewnątrz. Tak więc drzewo było pokryte, zawinięte w złoto. Ale chociaż wyraz powinien być złotem, boską naturą, to jednak mocą podtrzymującą jest drewno. To, na coś wskazuje. Wskazuje na to, jak istotne jest człowieczeństwo. Człowieczeństwo jest ważne dla Bożego świadectwa. Musimy przyznać, święci, że żyjemy w wieku, w którym atak na człowieczeństwo jest wręcz rażący, a zwłaszcza na człowieczeństwo młodych ludzi. Właściwie to nawet odkąd byłem nastolatkiem, mogłem to zobaczyć wokół siebie. Tak naprawdę człowieczeństwo młodzieży jest celem szatana. Chciałbym przeczytać kilka zdań z książki pod tytułem Chrystus jako rzeczywistość. To społeczność brata Lee z 1971 roku. Czytam na stronie 124. Myślę, że to 13 rozdział. Dzisiaj głównym celem szatana są młodzi ludzie. Jest coraz więcej przypadków chorób psychicznych wśród młodych ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. On nie dba tak bardzo o starsze pokolenie, ale dąży do tego, by zniszczyć młodych ludzi. Dzisiaj młodzi ludzie mają różnego rodzaju koncepcje i ruchy. Źródłem tych wszystkich koncepcji i ruchów jest szatan. Szatan wpoił to wszystko w mentalność młodego pokolenia. Święci, atak jest poprzez mentalność, poprzez umysłowość. Musimy modlić się przeciwko tej szatańskiej tendencji wśród dzisiejszej młodzieży. Nie zdają sobie oni sprawy z ryzyka, jakie podejmują, ani z niebezpieczeństwa, w jakim się znajdują. Szatan jest tak subtelny, on wstrzykuje wszystkie swoje złe szatańskie koncepcje i wyobrażenia w młodą i świeżą umysłowość młodego pokolenia. To jest główny cel. Chce zniszczyć ludzką mentalność. To dlatego Biblia mówi tak dużo na temat zdrowego rozsądku. Czy wierzycie w to, że mentalność młodego pokolenia jest dzisiaj rozsądna? Powiedziałbym, że jest całkowicie niezdrowa. Ich sposób myślenia jest całkowicie niebezpieczny. Wszyscy młodzi bracia i siostry w życiu Kościoła muszą mieć jasność na temat tego, iż źródłem tego całego zniszczenia w umyśle jest szatan. Wszystkie młode osoby w Kościele muszą odrzucić koncepcje, które przyjęli w przeszłości. Nie dbam o to, jakie miałeś wcześniej koncepcje, zanim wszedłeś do życia Kościoła. Cokolwiek miałeś, musisz to odrzucić. Obawiam się, że może to być coś z szatana, aby zniszczyć twoją mentalność. Problem tego rodzaju zniszczeń psychicznych można podzielić na trzy kategorie. A następnie mówi na temat cudzołóstwa, samobójstwa i chorób psychicznych. To zdumiewające, że mówił o tym 50 lat temu. A jest to nawet bardziej znaczące i trafne dzisiaj. podążając za bratem Minoru, nie jest to poselstwo do młodzieży, ale chcę udzielić słowa ostrzeżenia młodym ludziom, a nawet nam wszystkim. Nawet nam wszystkim. Musimy się modlić o właściwe człowieczeństwo. Musimy się modlić, aby mieć odpowiednie człowieczeństwo dla Pańskiego świadectwa. Dwa. Drewno akacjowe, powleczone złotem zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, oznacza boską naturę, przenikającą ludzką naturę i na niej spoczywającą, dzięki czemu może się przez nią wyrażać. Myślę, że odpowiednio to omówiłem. Dobrze, punkt D. Teraz przechodzimy do bardzo kluczowego brzmienia w tym poselstwie. D. Wieko przejednania Arki oznacza Chrystusa jako miejsce spotkania Boga z Jego odkupionym ludem. Czy wiedzieliście o tym, że Chrystus jest miejscem? Chrystus jest miejscem spotkań. Wieko przejednania, zwane też wiekiem zadośćuczynienia, pochodzi z 25 rozdziału Księgi Wyjścia, a także w innych miejscach w Starym Testamencie, w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej oraz innych miejscach w wersji odzyskiwania. W tłumaczeniu króla Jakuba zostało użyte sformułowanie miejsce miłosierdzia. Miejsce miłosierdzia. A myśl jest taka, że dzięki odkupieniu Chrystusa i pokropieniu krwią wieka zadośćuczynienia albo wieka przejednania, Bóg ma teraz podstawę, aby spotkać się ze swoimi odkupionymi. Jest więc takie miejsce, gdzie On może przyjść, usiąść i rozmawiać z Tobą. Oto miejsce miłosierdzia. Czyż to nie wspaniałe? Ale w rzeczywistości jest więcej. Lepszym tłumaczeniem jest wieko przejednania lub wieko zadośćuczynienia. A widzimy to w Rzymian 3:25. Po prostu nie wiem, jak Paweł to zobaczył w Rzymian 3:25. Nie wiem, jak Paweł to zobaczył, ale stwierdza jasno, którego Bóg wystawił jako miejsce przejednania. Czyż nie jest to zdumiewające, że Paweł to zobaczył i to sformułował? Bóg umieścił Chrystusa jako wieko. Arka jest typem Chrystusa, ale również samo wieko jest typem Chrystusa. To tutaj spotkam się z Tobą i będę z Tobą rozmawiał. Jest tam wspaniały przypis. Nie mam czasu, aby przeczytać. Rzymian 3:25, przypis drugi, rozwija ten punkt. Dobrze, punkt pierwszy. Chrystus jest tym, który dokonuje przejednania. To jest Hebrajczyków 2:17, gdzie On, arcykapłan, dokonuje przejednania, który łagodzi relacje między Bogiem a nami i który jedna nas z Bogiem przez to, że zaspokaja Boże żądanie za pośrednictwem siebie jako ofiary przejednania. Dobrze, święci, chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy tutaj. Jest ten, który dokonuje przejednania, to arcykapłan. Jest także ofiara przejednania, to ofiara, która jest podstawą przejednania. Chrystus jest jednym i drugim. Jest tym, który dokonuje przejednania, jest to w Hebrajczyków 2:17, jest on wiernym arcykapłanem. Z kolei w pierwszym liście Jana, w drugim i czwartym rozdziale, jest on także ofiarą przejednania. Następnie punkt drugi mówi o tym, że Chrystus jest także wiekiem przejednania. On jest miejscem. O, co za Chrystus! On jest tym, który dokonuje przejednania, jest ofiarą przejednania, a także miejscem, gdzie dokonuje się przejednanie. Chwała Panu. Czyż nie jest to cudowne? Amen. Dwa. Chrystus jest również wiekiem przejednania wraz z jaśnieniem swej boskości i odkupieniem dokonanym przez swoje człowieczeństwo. Miejscem, w którym radujemy się przejednaniem przed Bogiem i w którym możemy się spotkać oraz mieć społeczność z naszym sprawiedliwym, świętym i chwalebnym Bogiem, żeby przyjąć Go jako łaskę. Mam nadzieję, że mamy takie docenienie. Panie, dziękuję Ci, że jesteś wiekiem przejednania. Ty jesteś wiekiem. Bez Ciebie nie ma takiego miejsca, gdzie Bóg mógłby spotkać się ze mną, ani gdzie ja mógłbym spotkać się z Bogiem. Bóg ma pozycję. Jakże więc święci, sprawiedliwy Bóg spotyka się z nami, ze mną, takim grzesznikiem? Chwała Panu. Nie tylko dzięki krwi, ale chciałbym użyć tego szczególnego określenia krew pokropienia. Możemy znaleźć to określenie w liście do Hebrajczyków 12:24, gdzie powiedziano: podeszliście do krwi pokropienia. Święci, podeszliśmy do krwi pokropienia. Co to jest? Cóż to jest? Ofiary składano na ołtarzu, na dziedzińcu zewnętrznym, prawda? A jest on typem krzyża dla naszego odkupienia. I chwała Panu. Doceniamy to. Doceniałem to od dnia, w którym zostałem zbawiony. Ale część tej krwi została wniesiona do Świętego Świętych i pokropiono nią 7 razy w jego i przed arką. Co to pokazuje? Że krew służy wejściu. Nie jest tylko dla przebaczenia. Służy wejściu. Pozwala wejść. Tak więc, święci, podejdźcie. Powinniśmy podejść, nie opóźniać. Wierzę, że dość spora ilość osób spośród nas, która dorastała w chrześcijaństwie, wszyscy znaliśmy tylko krzyż, więc wszyscy pozostawaliśmy wokół krzyża. Nie wiedzieliśmy, że krew służyła wejściu. Tak było aż do momentu, gdy przyszedłem do odzyskiwania Pana, że odkryłem swojego ducha i przekonałem się, że Boży cel tak naprawdę w pełni dokonał się w naszym duchu. Musimy podejść do naszego ducha, a właściwie używając tego typu, widzimy, że musimy podejść do arki. Musimy podejść do arki. Nie pozostawaj przy ołtarzu. Doceniam ołtarz. Zawsze będziemy doceniać ołtarz, ponieważ jest tam na wieczność baranek na tronie. Tak więc dzięki Panu za odkupienie. Ale podejdźmy. Podejdźmy. Krew pokropiła wieko przejednania. Na wieku jest 2 cherubów, prawda? 2 cheruby na jednym i drugim końcu, zwrócone twarzą do siebie, oraz wieko reprezentujące chwałę Boga. Tak więc do słowa wieko chcę was zaznajomić z 2 słowami. Cherub i krew. Cherub i krew. Cherub odnosi się do chwały Boga. Krew do odkupienia, prawda? Do odkupienia. Co nam to wszystko pokazuje? Mówi, że gdy Bóg przychodzi, aby się spotkać z nami, przychodzi tam i nie widzi prawa. Prawo jest zakryte. Nie widzi wymagań i nie widzi naszego grzechu. Tak naprawdę widzi krew. A krew ta daje mu podstawę do tego, by spotkać się z nami. Chwała Panu. Chwała Panu. Święci, wierzę, że wiele dzieci Pana nigdy w pełni nie zdało sobie sprawy z tego, że Chrystus żyje w nas, że ten Chrystus żyjący w nas jest tym, którego przedstawia Arka z wiekiem. Mam nadzieję, że zdamy sobie sprawę z tego, że jest On zamieszkującą Arką z wiekiem. Z wiekiem. Co to oznacza, święci? Oznacza to, że bez względu na to, jak wiele mamy porażek, bez względu na to, ile razy zostaliśmy pokonani, możemy przyjść do Chrystusa. Możemy przyjść do Boga. Teraz ma podstawę, by się z nami spotkać. A my mamy podstawę, aby się Nim radować. Chwała Panu. Chwała Panu. Możemy się Nim radować, ponieważ po pierwsze Bóg znajduje się na pozycji krwi. I my także znajdujemy się na pozycji krwi. Wiecie, bardzo często w naszych modlitwach, wiem, że nawet ja sam przez wiele lat modlimy się: Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy pod przykryciem Twojej krwi. Jednakże ściśle rzecz biorąc, to, co tutaj widzimy, to nie to, że jesteśmy pod przykryciem krwi, ale na krwi. Stoimy na krwi. Tak naprawdę to Bóg stoi lub siedzi na krwi. Przebywa tam. spotykając się z nami, ma pełną podstawę. Teraz także święci, wiekiem przejednania, jest tron łaski. Ponieważ nawet w Samuela 4, w tym opisie widzimy dzieci Izraela, gdy starsi przywłaszczyli sobie arkę, powiedzieli oni, on siedzi na tronie między cherubami. Także w Psalmie 80 znajdujemy to wyrażenie. On jest tym, który siedzi na tronie między cherubami. Tak więc między cherubami oznacza na wieku przejednania. A owym wiekiem jest tron łaski. Możemy zatem podejść do tronu łaski. Możemy przyjść, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę. A wtedy jesteśmy w chwale. Nie tylko odkupieni, ale jesteśmy w chwale. Czyż nie macie czasami takiego odczucia, że nawet gdy jesteście z Panem płacząc, wyznając z powodu swojej grzeszności, jesteście w chwale, ponieważ jesteście w Jego obecności. Myślę, że niektórzy z nas od momentu zbawienia byliśmy tam, byliśmy w chwale. Nie mieliśmy słów, aby to opisać. Wiedzieliśmy jednak, że nie tylko zostało nam przebaczone. Wiedzieliśmy, że nam przebaczono. Ale w jakiś sposób jesteśmy w chwale. To może być naszym doświadczeniem, a tak naprawdę to powinno być naszym doświadczeniem za każdym razem, gdy przychodzimy do Chrystusa jako arki w naszej osobistej społeczności z Nim. W cichej społeczności z Nim. Przebaczenie i chwała. W zasadzie Bóg spotyka się z nami tylko w chwale. Czyż nie macie podobnego odczucia na naszych spotkaniach? Jest tam po prostu chwała. Bóg spotyka się z nami, mówi do nas. Chwała Panu. Jego chwała spłynęła na nas, gdy zobaczyliśmy Go w Kościele. Wiem, że takie jest moje doświadczenie. A nie tylko to, święcie, ale powinienem przeczytać ten punkt, zanim go rozwinę. A dwa złote cheruby na wieku przejednania wskazują, że Boża chwała jaśnieje jest Chrystusa. Krew ofiary przejednania, którą skrapiano w wieku przejednania arki, oznacza, że z powodu krwi Chrystusowego odkupienia możemy mieć społeczność ze sprawiedliwym Bogiem pośród Jego chwały. Mamy więc tutaj te dwa punkty, cheruby i krew. Ale możemy znaleźć także dwa kolejne słowa, chwała i odkupienie w tym punkcie. B. Im więcej Bóg będzie się spotykał z nami i do nas mówił i im więcej my będziemy spotykali się z Bogiem i słuchali Jego przemawiania, tym więcej będzie w naszym doświadczeniu Bożego świadectwa. Święci, jest to kluczowe ze względu na wypełnienie ekonomii Bożej, ponieważ tutaj na arce, na krwi, w chwale Bóg spotyka się z nami, rozmawia z nami i przesyca nas swoim pierwiastkiem. Także mamy doświadczenie od chwały do chwały. To powinno być naszym codziennym doświadczeniem. Dzień po dniu, od chwały do chwały, coraz więcej chwały nas przesyca, a potem przemawia On do nas. To właśnie tutaj słyszymy Jego głos. To tutaj uczymy się pragnienia Jego serca. To tutaj przyjmujemy wizję. To tutaj przyjmujemy wskazówki do naszego życia, dla naszej rodziny, kariery, przeprowadzki, czegokolwiek w naszym życiu. To jest tutaj. Tak naprawdę nie tylko nami kieruje, prowadzi, dając pewien plan. Tak naprawdę On więcej zespala się z nami. Tutaj realizuje pragnienie swego serca. Tam spotkam się z Tobą. I będę z Tobą rozmawiał. Święci, mam nadzieję, że zdacie sobie sprawę z tego, że funkcja arki zależy od wieka. Widzicie to? Użyteczność arki zależy całkowicie od wieka, ponieważ to dzięki niemu Bóg może stać się naszą radością i Bożym świadectwem. Mam nadzieję, że wszyscy rozważymy to przed Panem, a On nas oświeci, abyśmy zobaczyli arkę, wieko i ich duchowe znaczenie w naszym życiu. Dobrze. Przejdźmy teraz do drugiej wielkiej części tego poselstwa, to jest do historii. Trzeci rzymski. Historia Arki i przybytku obrazuje pragnienie, jakie Bóg ma w sercu, spustoszenie Kościoła i odzyskanie Kościoła służące Bożemu świadectwu, Bożemu wyrazowi. Święci, powiem ponownie, po prostu czuję, że to niezwykłe, iż to, co wydaje się tylko historią, interesującą opowieścią, pod pewnymi względami humorystyczną, o tym, co Arka zrobiła posągowi Dagona, bożkowi filistyńskiemu. Lud Izraela walczył z Filistyńczykami. Zostali pokonani. Następnie, przykro to powiedzieć, starsi wśród ludu pod wpływem swojej przesądnej myśli przynieśli Arkę. Powiedzieli, że będzie za nich walczyć, ale sprawy pogorszyły się. Więcej ludzi zostało zabitych, a ostatecznie sama Arka została zabrana. Arka im nie pomogła. Arka ostatecznie została wzięta. Oczywiście Arka sama siebie obroniła całkiem dobrze i poddała Filistyńczyków i została odesłana. Potem zostaje przyjęta. Ludzie Boży początkowo nie radzili sobie z nią zbyt dobrze. W końcu trafiła do domu Abinadaba na 20 lat. Czy możecie w to uwierzyć? 20 lat. A nikt nie pomyślał o tym, aby zjednoczyć Arkę z przybytkiem. Ale to jest typ. To jest typ. Wtedy Dawid, chwała Panu za Dawida. Wówczas on miał nieco świadomości, gdy stał się królem. Tak szybko, jak mógł coś zrobić, próbował sprowadzić Arkę. Miał serce dla niej, ale nieoświecone. Więc nie radził sobie właściwie. Wtedy trafiła na 3 miesiące do domu Obed-Edomczyka. Ale dom ten był błogosławiony z powodu Arki. Wówczas Dawid przyniósł ją we właściwy sposób z niosącymi ją kapłanami, ale nie wniósł jej do przybytku, tylko do namiotu, który rozbił w tym celu. Bardzo blisko, ale nie zupełnie to, czego Bóg chciał. I wtedy historia toczy się dalej z Salomonem. Więc ostatecznie Salomon co zrobił? Gdy stał się królem, poszedł do przybytku i złożył 1000 ofiar całopalnych. Możecie pomyśleć, och, to znakomicie. Wtedy miał sen. W tym śnie Bóg zapytał go, co chcesz? Zasadniczo poprosił o mądrość. Obudził się z tego snu. Czy wiecie, jaką pierwszą rzecz zrobił? Poszedł do Arki. Był wówczas w Gibeonie, a Arka była w Shiloh. Być może przeniesiono ją do Gibeonu, nie jest to do końca jasne, lub też może Gibeon to inna nazwa Shiloh, nie jest to jasne, ale w każdym razie poszedł do przybytku, w którym nie było Arki. A gdy modlił się, otrzymał mądrość. Kiedy tylko ją otrzymał, poszedł do Arki. Ale było to bez przybytku. Niedługo po tym jednak zaczął budować świątynię. A gdy tylko świątynia została wybudowana, wtedy przeniósł Arkę do świątyni. I chwała wypełniła świątynię. Czy możecie sobie teraz wyobrazić, że ta niewielka historia okazuje historię Kościoła? Myślę, że to doprawdy niewiarygodne. Przeczytajmy ten punkt. A. Jako centrum i zawartość przybytku, Arka oznacza Chrystusa jako centrum i zawartość Kościoła, Bożego przybytku, Bożego domu, ze względu na zbiorowy Boży wyraz. Dobrze, omówiliśmy to. B. Na pierwszym etapie, pamiętajcie o tym, że będzie 5 etapów. Na pierwszym etapie swojej historii Arka znajdowała się w przybytku. Oznacza to, że normalny Kościół był wyrazem Chrystusa, a Chrystus zawartością Kościoła. Arkę jednakże oddzielono ostatecznie od przybytku. Oznacza to, że Kościół uległ degradacji i utracił rzeczywistość i obecność Chrystusa. Ponieważ co oznacza Arka? Obecność Boga. Tak więc, święci, to bardzo możliwe, że mamy przybytek pozbawiony arki. Jest możliwe, aby mieć Kościół bez Chrystusa. Zobaczycie. Przechodzimy do objawienia 3.20. Pan mówi do Kościoła w Laodycei. Co on robi? Jest na zewnątrz. Mówi, oto stoję u drzwi i pukam. Co to znaczy? To znaczy, że jest on na zewnątrz Kościoła. To jest Kościół bez Chrystusa. On stara się wrócić. Tak więc, święci, to coś dla nas. C. Arka przedstawia w formie typu Chrystusa jako ucieleśnienie Boga i obecność trójjedynego Boga z Jego ludem ze względu na realizację Jego ekonomii i ustanowienie Jego Królestwa na ziemi. I wyprowadzenie Arki było też same z wyprowadzeniem Bożej obecności. Myślę, że już to zobaczyliśmy, prawda? Nawet na ostatnim copółrocznym szkoleniu z Księgi Jozuego zobaczyliśmy to. Arka wyznaczyła drogę do przekroczenia Jordanu, Arka wyznaczyła drogę do pokonania Jerycha. Ale oni wykorzystali swoje przeszłe doświadczenia. Jeśli spojrzycie na tę historię, zobaczycie, że nie rozpoczął tego Jozue, ale Jahwe to zainicjował. Dobrze. D. Poruszanie się Arki było obrazem Bożego poruszania się na ziemi w Chrystusie, który jest Jego ucieleśnieniem. Jednakże w trakcie walki Izraela z Filistynami Bóg nie miał zamiaru się poruszyć. Święci, jest tu wielka lekcja. Nie ruszajcie Arki, jeśli Arka nie zamierza się poruszyć. To w najwyższym stopniu uraziło Boga, ponieważ tak naprawdę było to przywłaszczeniem sobie zwierzchnictwa. Chcemy, aby Pan był naszym królem, naszym panem, naszą głową i naszym mężem. Ale dzieci Izraela nawet nie miały takiej myśli. Tak więc punkt E kontynuuje. Dzieci Izraela nie myślały w ogóle o Bożej ekonomii, ani im na niej nie zależało. A to, że wyprowadziło Arkę do walki z Filistynami, wskazuje, iż zawłaszczyły sobie Boga, a wręcz zmusiły Go do pójścia z nimi, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, pokój, odpoczynek i korzyść. Czy nigdy tego nie zrobiliśmy? Nie zmuszaliśmy Go, aby był z nami tam, gdzie chcieliśmy? Panie, robię to i to w ten weekend. Daj nam dobrą pogodę, Panie. Nawet modlimy się o nasze zdrowie. Być może modlimy się o swoje dzieci. Panie, mój syn lub córka stara się o przyjęcie do tej szkoły. Prowadź ich. Zmuszaliśmy Arkę. Czy to Boże pragnienie? Czy to pragnienie Boga? Powinniśmy najpierw zapytać. Mówię Wam, być może dostaną się do tej szkoły, ale bardzo prawdopodobne, że nie będzie tam chwały. Przynajmniej chwały Boga. Być może chwała dla Twojego dziecka lub chwała dla Ciebie. Ale to jest sytuacja Ikabod. Wiecie, imię Ikabod było tak naprawdę imieniem wnuka Heliego. Synowa Heliego zaczęła rodzić. Gdy nadeszła wieść, że Arka została zabrana, czekała z Helim. Ona zaczęła rodzić. Dziecko nazwała Ikabod, co znaczy nie ma chwały, aby upamiętnić ten moment w historii. I jasno powiedziała, gdyż zdobyta została Arka Boża. Odeszła chwała, gdyż zdobyta została Arka. Święci, nie chcemy mieć takiej sytuacji Ikabod w swoim osobistym życiu, ani tym bardiej w życiu Kościoła. F. Co do zasady, my czynimy to samo zawsze, kiedy modlimy się o pomyślność, ale nie bierzemy pod uwagę Bożej ekonomii. Zamiast zawłaszczać sobie Boga, powinniśmy tak jak Samuel modlić się, żyć i być według Bożego serca, mając na względzie Jego ekonomię. Święci nie znaczy to, że nie powinniśmy się modlić o swoje sprawy, rzeczy, które nas dotyczą, ale powinniśmy modlić się jak Anna, jak zobaczyliśmy w poselstwie drugim. Ona miała potrzebę, chciała mieć dziecko, ale zdała sobie sprawę, Boże, Ty masz potrzebę, jesteś ubogi w kapłaństwo. Więc co o tym myślisz? Zaspokój moją potrzebę, a zaspokajając ją, zaspokój swoją potrzebę. Cóż za wspaniała modlitwa. Pamiętam, było wśród nas młode małżeństwo z powiększającą się rodziną, które modliło się o przeprowadzkę. Wyglądało na to, że musieli poczynić pewne zmiany, ale przyszli na po społeczność. Co jest najlepsze? Co jest najlepsze dla Kościoła? Co jest najlepsze ze względu na życie Kościoła? Z pewnością chcieli zatroszyć się o swoją rodzinę, ale chcieli zatroszyć się o swoje dzieci w odniesieniu do Bożej ekonomii. To było coś pięknego. Pamiętam, jak Kościół modlił się o nich na spotkaniu modlitewnym. Panie, zaspokój potrzebę tej rodziny, ale zaspokajając ich potrzebę, zaspokój także Twoją potrzebę. I mogę zaświadczyć, że tak było. Oni byli błogosławieni, a także Kościół. G. Dzisiaj ludzie zastępują Boże świadectwo ludzkimi potrzebami. Kiedy ludzka potrzeba zastępuje Boże świadectwo, zaczyna się degradacja i pojawiają się problemy. Arka była nie tylko Arką Bożą, lecz także Arką Świadectwa. Arka jest dla świadectwa. Arka nie jest dla naszego błogosławieństwa. Punkt H. Izrael powinien był się nawrócić, wyznając gruntownie grzechy, odejść od bożków i powrócić do Boga oraz pytać się Boga o to, co chce, by lud uczynił. Mam nadzieję, że przez to słowo Pan będzie do nas mówił. Pójdziemy do miejsca przejednania, wyznając i pytając Boga, co chcesz uczynić? Jeden. Zamiast tego jednak Izrael, nie mając serca dla Bożego pragnienia ani Jego wiecznej ekonomii, przesądnie zaufał Arce na podstawie przeszłych zwycięstw, jakie doświadczył za sprawą jej poruszania się. J. Z powodu degradacji Izraela Arkę przejęli Filistyni i oddzielili ją od przybytku. Przybytek stał się przez to pustym naczyniem pozbawionym rzeczywistości właściwej zawartości. To oznacza, że na drugim etapie swej historii Kościół uległ degradacji i utracił rzeczywistość oraz obecność Chrystusa. Mamy tutaj werset z Objawienia 3:20. Oto stoję u drzwi i pukam. A wiemy, że w historii Kościoła tak się stało. Oficjalne chrześcijaństwo wraz z imieniem Boga, pozbawione jednak rzeczywistości, nawet przez wieki. K. Znajdujący się w stanie degradacji Izrael był głupi, ponieważ nie ufał bezpośrednio Bogu. Ufał raczej systemowi zarządzonemu przez Boga. Zanim Izraelici wyprowadzili Arkę Bożą z przybytku, powinni byli zapytać o to Boga, tak jak uczynił to Jozue pod Jerychem. I ponownie powiem, smutne było to, że starsi Izraela to rozpoczęli. Powiem więc słowo do wszystkich wiodących wśród nas. Musimy być ostrożni, bracia, aby żaden krok, który obierzemy w prowadzeniu Kościoła, nie był wynikiem tego, że zaufaliśmy systemowi zarządzonemu przez Boga. Nie powinniśmy ufać rzeczom zewnętrznym. Nie powinniśmy wierzyć, że niektóre miejscowości lub regiony mają błogosławieństwo czy coś innego. Och, zróbmy to. Ostrożnie, bracia. Powinniśmy przyjść do Pana i pozwolić Mu, aby On rozpoczął. Wiecie co, to bardzo interesujące. Mamy te wersety z 6 i 9 rozdziału Księgi Jozuego. Rozdział 6 wspaniały. Było to Boże inicjowanie, ale zaledwie kilka rozdziałów dalej, w 9 Jozuego, jest to historia o Gibeonitach, prawda? Mówi, ale wyroczni Pana nie pytali. Możemy mieć zatem zwycięstwo, dobre doświadczenie dzisiaj, ale jutro zapomnimy, oby Pan miał nad nami miłosierdzie. Teraz święci punkt L. Punkt L jest modlitwą i naprawdę cenię ją. I chciałbym zachęcić Was wszystkich, aby przynieść tę modlitwę nieco później spokojnie do Pana. Z głębi ducha powinniśmy powiedzieć Panu: Panie, nie żyję tu na ziemi dla swojego zdrowia, pomyślności, bezpieczeństwa, pokoju, odpoczynku, ani korzyści, ponieważ chcę być prawdziwym, zwyciężającym Nazirejczykiem, który współpracuje z Tobą w celu wypełnienia Twojej ekonomii. Pytam Cię o to, co masz w swym sercu względem mnie. Święci, załóżmy, że mamy pewne kłopoty zdrowotne. Czy nasza reakcja jest natychmiastowa: Panie, uzdrów mnie? Powinniśmy mieć takie serce, jakie miał Samuel. Co masz w swym sercu względem mnie? Panie, co to jest? Dlaczego teraz? Dlaczego to? Stoję przed Tobą. Wiecie, w 1 Samuela 2:35 jest powiedziane: i wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojego umysłu. Czy wiedziałeś o tym, że jako istota ludzka, jako człowiek na ziemi, możesz wiedzieć, co jest w Bożym sercu i w Jego umyśle? On chce mieć z Tobą społeczność. Dlaczego miałbyś nie pytać? Co jest w Twoim sercu względem mnie? Nie jestem tutaj dla swojego zdrowia, dobrobytu, bezpieczeństwa, pokoju, odpoczynku, korzyści, mojej rodziny, pomyślności, pracy, szkoły, edukacji. Panie, co jest w Twoim sercu względem mnie? M. Kiedy dzieci Izraela tkwiły w degradacji, uraziły bezgranicznie Boga, a On je opuścił. Na koniec arka, zamiast bawić Izraela, sama została przejęta przez wrogów, a chwała Boża odeszła od Izraela. Być pozbawionym arki to być pozbawionym Chrystusa, a być pozbawionym Chrystusa oznacza, że istnieje Ikabod, co znaczy: nie ma żadnej chwały. Są tutaj wersety, o których wcześniej wspominałem na temat synowej Heliego. Och, nie chcemy sytuacji Ikabod. Nie chcemy. Oto stoję u drzwi i pukam. Teraz punkt rzymski czwarty. Później arkę odzyskano i sprowadzono wpierw do domu Abinadaba w Kiriat Jearim, gdzie została na 20 lat, a potem do domu Obed-Edomczyka z Gad, gdzie pozostawała 3 miesiące. To oznacza, że począwszy od II wieku wzbudzonych zostało wielu Obed-Edomczyków, którzy cieszyli się pańską obecnością, arką, ale nie mieli właściwego życia kościoła, będącego wyrazem Chrystusa, przybytkiem. Tak więc tutaj mamy sytuację trochę lepszą, prawda? Ale wciąż niewłaściwą. Jeśli przestudujecie jakąkolwiek historię Kościoła, począwszy od II wieku, zdacie sobie sprawę z tego, że to prawda. Było wiele wiernych osób na przestrzeni wieków, które widziały degradację tak zwanego Kościoła, a mieli Chrystusa w swoim życiu. Chrystus był w ich domu. Byli tymi wiernymi Obed-Edomczykami. Wierzę, że jest wśród nas w odzyskiwaniu wiele osób, które nie chciały mieć nic wspólnego z formalną religią, ponieważ była pozbawiona arki, pozbawiona Chrystusa i po prostu podążali za Chrystusem, zwracali uwagę na arkę. To o wiele lepiej. Mógłbym nawet zaświadczyć w imieniu mojej matki. Była w denominacji, tam została zbawiona. Ostatecznie z wolnymi chrześcijanami zachęcała mnie, abym chodził na spotkania, abym jako młoda osoba miał towarzystwo. Ale w późniejszych latach, w Dzień Pański, została w domu, czytając Biblię i mając z Bogiem społeczność, aż w końcu Pan przyprowadził ją do życia Kościoła w pańskim odzyskiwaniu. Wierzę, że jest wiele takich osób, które były w podobnej sytuacji. Święci, jestem nieco zatroskany w tych dniach sytuacją, w wielu kościołach, w wielu miejscach, że święci są odizolowani, stają się coraz bardziej odizolowani i spotykają się online. Mam nadzieję, że będziemy ostrożni, że nie będziemy z tego powodu zadowoleni. Och, sam mogę radować się Chrystusem w swoim domu. Mogę radować się Chrystusem tutaj. Potrzebujemy życia Kościoła, ale nie tylko my potrzebujemy życia Kościoła. Bóg potrzebuje przybytku. Pamiętajcie, to nie jest wizja bez Chrystusa. To wizja Chrystusa i Kościoła. To wielka tajemnica, prawda? Efezjan 5,32, a w Mateusza 6,13. Pan zapytał, za kogo ludzie uważają Syna Człowieka? Ty jesteś Chrystusem, odpowiedział Piotr, prawda? Synem Boga Żywego. Co odpowiedział Pan? Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew ci to objawiły. Ale ja także ci mówię. Także. W Biblii nie widzicie drukowanych liter. Ty, A, G, Ży, E. Ale chciałbym to podkreślić w mojej mowie. Pan powiedział, mówię także. Wszystkie dzieci Pana muszą mieć taki moment, kiedy także zobaczą to, co jest pragnieniem Boga. Możecie być zadowoleni, ale On nie jest. Punkt piąty. Dawid przeniósł arkę z domu Obed-Edomczyka do namiotu, który postawił dla niej w swoim mieście, na górze Synaj, najwyborniejszym miejscu w Jerozolimie. Dzięki temu sytuacja się poprawiła, ale arka wciąż znajdowała się w niewłaściwym miejscu, ponieważ nie wróciła do przybytku. Mamy więc tutaj sytuację, która się poprawiła, ale wciąż była niewłaściwa, nieadekwatna. I znowu przez wieki byli tacy, a nawet w naszej historii, tacy, którzy mieli Chrystusa w swoich domach, w swoim życiu, ale zdawali sobie sprawę z tego, że musi być coś więcej. Więc niektórzy zaczęli kościół, zaczęli spotkania. Mieli więc spotkania wspólne. To wspaniałe na początku. Jednak prędzej czy później znam wiele podobnych sytuacji, w których ostatecznie pojawiło się odczucie, że jest coś więcej. Robimy to, ale nie mamy zupełnej pewności, że to właściwa droga. Znam takie przypadki, a nawet nie wiadomo, gdzie taka grupa przyszła do życia Kościoła w swojej miejscowości. Ta grupa poszukujących wierzących przyszła do Kościoła w swojej miejscowości. Święci musimy być ostrożni w rozbijaniu własnego namiotu. A taka sytuacja oznacza, że inni wierzący, którzy podobnie jak Dawid dbali o Boże interesy, usiłowali praktykować życie Kościoła według własnego wyboru, a nie według Bożego objawienia. Oznacza to, że nie według wzoru Bożego. Widzicie to? Dawida serce było dobre. Jego serce było dobre. Ale jego pierwsza próba była całkowicie niewłaściwa, ponieważ próbował przynieść arkę w podobny sposób jak Filistyńczycy. Bardzo interesujące, że Bóg nie potępił Filistyńczyków za to, że odesłali arkę na wozie. Ale gdy jego lud próbował to zrobić, przyszedł od razu, aby osądzić ich, co doprowadziło do śmierci. Za drugim razem było lepiej, ale niezadowalająco. B. Ci wierzący mieli Chrystusa, ale mieli Go razem z niewłaściwą praktyką życia Kościoła. Co w formie typu przedstawia namiot Dawida postawiony w Jerozolimie. Chciałbym powrócić. Te wersety mamy w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 3 do przykładu Salomona. Pamiętacie Salomona? Na końcu 15 wersetu to jest pierwsza Królewska 3:15. Wtedy Salomon obudził się. Wiecie, że obudził się ze snu, w którym Pan przemówił do niego i pobłogosławił go mądrością. Zauważcie, że miał sen i poszedł do Jerozolimy i stanął przed Arką, przymierza Jahwe. Jak tylko został oświecony, kiedy tylko Bóg obdarzył go mądrością, co zrobił? Opuścił przybytek pozbawiony Arki i poszedł po Arkę. Poszedł do Chrystusa. Niedługo potem zbudowano świątynię. Punkt rzymski szósty. Na koniec, kiedy Salomon ukończył budowę świątyni w Jerozolimie, arkę przeniesiono do świętego świętych w świątyni, przez co w pełni odzyskano normalną sytuację. Dzisiaj w swoim odzyskiwaniu Pan podejmuje działania nad przywróceniem normalnego stanu, w którym Chrystus znajduje się wewnątrz właściwego Kościoła, jako rzeczywistości ciała Chrystusa, które służy Jego wyrazowi. Chwała Panu. To właśnie Pan dzisiaj czyni. Amen. Teraz punkt rzymski siódmy. Punkt ten jest pewnego rodzaju podsumowaniem, podkreślającym te pięć sytuacji. Omówiliśmy wszystkie te punkty w trzecim punkcie rzymskim, czwartym, piątym i szóstym. Bardzo się cieszę, że w tym planie jest taka właśnie kolejność. Mam nadzieję, że pozostaniemy pod wrażeniem. Pokazuje nam to pełny portret historii Kościoła, aż do czasów obecnych. Powiem to jeszcze raz. Myślę, że jest to wyjątkowe. 7. Historia Arki i przybytku to zapowiedź historii Kościoła. Ukazuje nam pełny obraz rozwoju i sytuacji Kościoła od samego początku do obecnego czasu. Historia ta ma pięć głównych aspektów. A. Pierwsze dotyczy sytuacji, w której Kościół zawiera w sobie Chrystusa. W formie typu przedstawia to Arka w przybytku, która stanowi zawartość, a przybytek jest jej wyrazem. To obraz pierwszego etapu Kościoła, w którym panował całkowicie normalny stan. Chrystus był zawartością Kościoła, a Kościół wyrazem Chrystusa. Amen. B. Drugi dotyczy sytuacji, w której Kościół jest pozbawiony Chrystusa. W formie typu przedstawia to przejęcie Arki przez wrogu i oddzielenie jej od przybytku z powodu porażki poniesionej przez Boży lud. Przybytek opustoszał, co obrazuje porażki doznane przez chrześcijan, które sprawiły, że Kościół utracił rzeczywistość i obecność Chrystusa. Ponownie mamy tutaj te wersety z Księgi Objawienia 2 i 3. To Pan mówi do siedmiu kościołów, a jeśli przeczytacie te dwa rozdziały, one także stanowią obraz historii Kościoła od początku istnienia Kościoła aż do obecnego czasu. Jak się zaczyna? Ostrzeżeniem do Kościoła w Efezie. Jest tutaj święte ostrzeżenie. Nie zostawiajcie swojej pierwszej miłości. Nie zostawiajcie swojej pierwszej miłości. A jak się kończy? Kolejnym świętym ostrzeżeniem do Kościoła w Laodycei. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś otworzy drzwi. Święci, może się okazać, że znajdujemy się w sytuacji, w której Chrystus stoi na zewnątrz. W porządku, otwórz drzwi, po prostu otwieramy drzwi, abyśmy mieli świeżość naszej pierwszej miłości. Oby przez to przemawianie, poprzez te wersety, Pan użył tego wszystkiego, aby sprowadzić nas z powrotem poprzez krew pokropienia na wieku przejednania, aby mieć z Nim osobistą społeczność, gdzie może się z nami spotkać, mówić do nas, świecić na nas, pokazując nam nasz stan, naszą sytuację. C. Trzeci dotyczy sytuacji, w której Chrystus jest pozbawiony Kościoła. W formie typu przedstawia to Arka pozbawiona przybytku. Arka znajdowała się z dala od przybytku. Najpierw w domu Abinadaba w Kirjata Jearim przez 20 lat, a potem w domu Obed-Edomczyka z Gad przez 3 miesiące. Historia Kościoła objawia, że od II wieku do obecnych czasów pojawiło się wielu Obed-Edomczyków. Wierzę, że pośród świętych wielu będzie Obed-Edomczyków. D. Czwarty dotyczy sytuacji, w której Chrystus ma nieodpowiedni Kościół. Dawid postawił namiot dla Arki w Jerozolimie, ale nie było to zgodne z wzorem ukazanym Mojżeszowi przez Boga. Wielu chrześcijan ma Arkę Chrystusa z nieodpowiednim Kościołem. I wreszcie E. Piąte dotyczy sytuacji, w której Chrystus ma właściwy Kościół. W formie typu przedstawia to Arka z właściwym przybytkiem, który się powiększył i rozrósł do rozmiarów świątyni. W takiej sytuacji, kiedy Chrystus jest rzeczywistością i ma właściwy Kościół, który go wyraża, czujemy się zupełnie jak w domu. Amen. Och, dom w Kościele. Amen. Mamy taką piosenkę. Dom, dom w Kościele. A inna zwrotka mówi, domem Boga jest Kościół. Czujemy się jak w domu, ponieważ Bóg czuje się jak w domu. Gdy Bóg jest w domu, wtedy jest odpoczynek w naszym duchu, ponieważ Arka weszła w swój odpoczynek. Święci, abyśmy w tym celu współpracowali z Panem. Czy widzicie zatem pięć pozycji, pięć sytuacji w historii? Pierwsza, zupełnie prawidłowa. Druga, zupełnie pusta. Trzecia, jest dobra, ale niewłaściwa. Czwarta, to połowiczna satysfakcja. Ale piąta jest taka, kiedy Chrystus jest rzeczywistością i ma właściwy Kościół jako wyraz, powiększenie i wzmocnienie. Święci, w tych ostatnich dniach Pan odzyskuje pierwotny, normalny stan, ale On pracuje także nad tym, by powiększyć życie Kościoła, uczynić je solidnym. Obyśmy to wszystko przynieśli do Pana, a On oby zdobył w nas najlepszą współpracę, aby wypełnić pragnienie swego serca w tym wieku. Amen. Tutaj się zatrzymam.